Rozmowy o przywództwie.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim gościem jest wspaniała osoba.
O!
Lider do kwadratu. Polski menadżer. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Harvard Business School. Były wieloletni prezes PZU, pan prezes Andrzej Klesyk.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry rektorze, ale te słowa są zbyt wielkie.
Nie, one są prawdziwe. Bardzo. Naprawdę ja mam duży szacunek do pana prezesa i do osiągnięć pana prezesa.
Wzajemnością dla pana rektora i szkoły, którą pan kieruje.
Mam pytanie pierwsze. Jak pan rozumie, bo to są rozmowy o przywództwie. Jak pan rozumie przywództwo?
Dosyć dawno się zastanawiałem nad tym, jak pojąć przywództwo i pomyślałem sobie, że przywództwo i przywódca jest definiowany wyłącznie przez tych, którzy za nim idą. Po angielsku followers, prawda? I tak rzeczywiście sobie pomyślałem, że to jest bardzo ciekawa definicja, bo jak popatrzymy na ludzi z pierwszego, drugiego rzędu, którzy stoją za przywódcą, to oni tego przywódcę czy tą przywódczynię definiują. Zatem ciągnąc dalej ten wywód logiczny, że przywództwo jest zdefiniowane poprzez umiejętność pociągnięcia za sobą ważnych osób i pociągnięcia takich osób, które doprowadzą do jakiejś trwałej zmiany.
Czyli magnetyzowanie swoją osobą.
Nie tylko osobowością, profesorze, ponieważ też myślałem o źródle przywódców, w jaki sposób i można takie osoby przyciągnąć. I popatrzmy, niektórzy przywódcy siłę swoją czerpią z hierarchii. Czyli jest przywódca, który ciągnie za sobą tłum żołnierzy. Ale jest pewnego rodzaju hierarchia. Są przywódcy intelektualni. No, nie kadząc panu rektorowi, ale pan jest takim przywódcą intelektualnym, że idą za panem nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że intelektualnie jest pan bardzo ciekawy i coś im pan daje, tym ludziom, którzy idą za panem. Więc osobowość pomaga, natomiast to nie jest warunek konieczny.
A co jest zatem tym warunkiem koniecznym?
A, to ciekawe. Myślę, że warunkiem koniecznym w takiej sytuacji jest jakaś wiara osoby co do celu i umiejętność pokazania tego celu innym. Czyli wracając do tego warunkiem, nie można być przywódcą tylko i wyłącznie dlatego, że się chce być przywódcą. Ale jeżeli się ma cel oraz dodatkowo osoba ma te cechy, o których rozmawialiśmy, że może przyciągnąć, to jest pewnego rodzaju chyba połączenie. Czyli warunkiem takim koniecznym jest cel i umiejętność pociągnięcia ludzi.
Za czasów pierwszego prezesowania, gdy był pan prezesem PZU, przeprowadził pan wiele reform w PZU. Jedną z największych reform czy sukcesu to jest to, że pan wprowadził PZU na giełdę papierów wartościowych. Jak pan przekonywał swoich współpracowników do tych reform, bo przecież ludzie mają opór wobec zmian.
Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem i wydaje mi się, że to było kluczowe, było stworzenie pewnego rodzaju wizji transformacji czy wzoru nowego PZU. Bo na samym początku pan pamięta, ale studenci mogą nie pamiętać, że PZU na samym początku lat 2000 było postrzegane gorzej niż ZUS na mniej więcej poziomie Polskich Kolei Państwowych i Poczty. Na samym początku, jak powiedziałem ludziom, że chcę, żeby PZU było postrzegane tak jak mBank albo tego typu instytucje, to śmiano się ze mnie. Ale kroki, które jako grupa poczyniliśmy, nagle nas w tą stronę przesunęło. Jedną z ciekawszych rzeczy to jest także percepcja wśród studentów. Pewno pan nie wie, ale organizacja ISEC umieściła PZU jako firmę w instytucjach finansowych, która jest najbardziej pożądana, jeśli chodzi o pracę. Czyli wracając bezpośrednio do pana pytania, trzeba mi pokazać jakąś wizję, co chcieliśmy osiągnąć, jednocześnie między słowami mówiąc, że jeżeli my tego nie zrobimy, to nas zjedzą. Dla przykładu musieliśmy zwolnić prawie 5 tysięcy ludzi, nawet więcej, 5,5 tysiąca ludzi, co nie było łatwe, ale wytłumaczyliśmy wszystkim, także związkom zawodowym.
Ile związków zawodowych było?
Około 20, 21. I nie było żadnego strajku, nie było żadnych akcji protestacyjnych, dlatego że nagle wszyscy sobie zdali sprawę, że jeżeli my tego nie zrobimy, to rynek za nas to zrobi. Po prostu firma stoczy się, no i niestety teraz tak właśnie w tą stronę.
Czyli potwierdzają się moje słowa, że pan prezes jest wspaniałym liderem.
Tak, dziękuję bardzo za komplet.
Poznaliśmy się bardzo, bardzo dawno. Był taki głośny wywiad pana prezesa w Gazecie Wyborczej. Uczelnie polskie źle uczą.
Tak, było coś takiego.
I wtedy, pamiętam, my zaprosiliśmy pana prezesa do nas na SGH, na aulę główną. Była cała aula studentów i pracowników. Pan prezes mówił: nie uczcie się ekonomii, nie uczcie się finansów, uczcie się negocjacji, uczcie się zarządzania projektami, uczcie się być liderem w zespołach, czyli te umiejętności miękkie. Czy nadal pan uważa, bo od tego czasu minęło pewnie z 15 lat, że uczelnie polskie źle kształcą i czy rzeczywiście te umiejętności miękkie są bardzo ważne?
To może rozpocznijmy od pytania o polskie uczelnie. Oczywiście to było pewnego rodzaju uogólnienie. Natomiast powiem w ten sposób. Ilość nowych osób z tytułem magistra, z zarządzania i ekonomii i biznesu, które zdobyły ten tytuł magistra na studiach wieczorowych w mieście powiatowym, które ma filię trzeciorzędnego uniwersytetu gdzieś tam, nawet nie chcę wymieniać, są przerażające. Po drugie, ilość studentów przypadającą na jednego pracownika naukowego chyba dwukrotnie się zwiększyła. Więc nawet samo to powoduje, że dostęp jak gdyby do wiedzy, i to nie wiedzy książkowej, tylko relacji uczeń-mistrz gigantycznie się zmniejszyła. To znaczy nie ma takiej możliwości, żebyśmy tak ludzi kształcili, nawet zakładając, że kształcimy ich dobrze. Czyli odpowiadając na pierwsze pytanie, to było uogólnienie, no ale niestety ciągle to jest. Ciągle to te uczelnie egzystując, nie mówiąc na przykład o Collegium Tumanum, gdzie ilość ludzi...
Lepiej nie mówmy.
No nie mówmy właśnie. Ale ciągle istnieją ludzie, którzy legitymują się tytułem magistra. Natomiast wracając do pytania pana profesora tej drugiej części. Rzeczywiście zgadzam się, że uczenie się rzeczy tylko i wyłącznie technicznych do niczego nas nie doprowadzi. Czyli pracy zespołowej, uczenie się pracy zespołowej, pracy nad projektami, krytycznego myślenia, analizy, to jest przyszłość nasza. I opowiem panu profesorowi anegdotkę, skąd to wyszło. Będąc na Harvard Business School, był taki przedmiot Managerial Economics. I na samym początku, pamiętam jeden z pierwszych wykładów, profesor zapytał, jak się liczy odchylenie standardowe. Kto wie? A ja podniosłem ręce, jeszcze dwóch Chińczyków i chyba gościa z Anglii. No ja wtedy popatrzyłem po mojej klasie i mówię, co za idioci, nie wiedzą, jak się liczy odchylenie standardowe. No to jest jakiś absurd.
Podstawa.
No i ja oczywiście powiedziałem, zostało to zapisane na tablicy, byłem dumny jak paw, po czym profesor pyta, no dobra, to teraz dajcie mi kilka przykładów, jak można zastosować odchylenie standardowe w marketingu. 85 osób podniosło rękę, ja i tych dwóch Chińczyków nie. I wtedy zrozumiałem, że chyba złych rzeczy się uczyłem. To znaczy odchylenie standardowe można pójść do książki ze statystyki i się nauczyć. Natomiast zastosowania nikt mi
nie
przekazywał. I to jest to był największy problem. A więc wracając, już podsumowując to pytanie, dwóch rzeczy bym chciał, żeby uczelnie uczyły. Praktycznych zastosowań tego, czego się uczymy, czy to będzie matematyka, czy to będzie fizyka, czy to będzie cokolwiek innego, oraz w pracy zespołowej, ale pomiędzy różnymi gałęziami nauki, ale nie tylko nauki.
Czyli to, co robi SGH, kształtuje liderów.
Rektorze, jakby nie patrzeć, ma pan ogromny przywilej, ale także obowiązek przewodzenie instytucji, która jest najlepszą instytucją tego typu w Polsce. No i nie ma się, tutaj nie ma się czego wstydzić.
Bardzo dziękuję za miłe słowa. Co pan prezes uważa, że w pana karierze było takie najważniejsze, co panu dawało taki rozpęd do działania? Czy właśnie może to ukończenie Harvard Business School, czy coś innego?
Ja powiem może tak, że mnie zawsze nakręcali ludzie i nakręcają ludzie. I dużo energii czerpię z przebywaniem z bardzo ciekawymi osobami i te osoby mnie stymulują. Dam panu przykład. Jedną z osób, które dla mnie wywarły dosyć duży wpływ, był Leszek Paga. Mój początkowo nauczyciel, a potem przyjaciel i współpracownik, bo tworzyliśmy giełdę papierów wartościowych w Polsce. Mieliśmy marzenie. On mnie popychał. Harvard Business School, o którym pan wspomniał, no to było jak wygranie losu na loterii. No bo to była rzecz nieosiągalna, a jednocześnie byłem bardzo, bardzo przestraszony tym, co się będzie działo, ponieważ na Harvard Business School jest dosyć ciekawy sposób liczenia punktów. Mianowicie 50% oceny to jest to, co człowiek powie w klasie, a 50% egzamin. Po drugie, jest 10% ludzi, niezależnie od poziomu sekcji, oblewa. Co powoduje, że wszyscy się uczą. Co powoduje, że wszyscy chcą partycypować w klasie. I im wyższa jest ta średnia, tym wyżej jest ta poprzeczka dla tych 10%. Więc dla mnie, dla człowieka, który nigdy nie pracował w środowisku języka angielskiego, nigdy nie pracował na zachodzie, w instytucjach biznesowych, No, to było przerażające, żeby powiedzieć coś w klasie przed 90 osobami, co mnie nauczyło z kolei konieczności, czy wymusiło konieczność mówienia w sposób ustrukturyzowany, w sposób prosty, a jednocześnie przekonujący. I według mnie to też jest to jest rzecz, o której zapominamy, że my musimy zakomunikować swój pomysł.
Ale to, co pan prezes powiedział, że lider powinien mieć marzenie, to wróćmy do Andrzeja Klesyka, studenta. Jakie miał student Andrzej marzenia, które doprowadziły go do tego, kim jest obecnie?
Na KULU myśmy mieli marzenie stworzenia w Polsce wspaniałego kraju, który będzie krajem jak najbardziej kapitalistycznym, ekonomii kapitalistycznej. I to było marzenie. I osoby, które tam były, które marzyły wspólnie, które mnie nakręcały, to były właśnie Jan Winiecki, wspaniały ekonomista. Był wspomniany Leszek Paga, była Zyta Gilowska, był Rafał Dudkiewicz. Więc to był profesor Kurowski, który krytykował ekonomię socjalizmu i tak dalej. Więc naszym marzeniem było życie i stworzenie czegoś na miarę Zachodu. Natomiast nigdy nie byłbym w stanie sobie wyobrazić, że to marzenie zostanie w tak wspaniałym stopniu osiągnięte. Co więcej, przeszły wszelkie nasze oczekiwania.
Tak, ja się z tym zgadzam. Liderzy mają problem do przyznawania się do błędów. Błędów często szukają u innych, nie u siebie. Jak właśnie poradzić sobie, czy radzić sobie z tymi własnymi błędami?
Panie rektorze, ja mam wrażenie takie, że to nie tylko liderzy, to większość z nas ma w sobie taką zakorzenioną awersję do przyznawania się do porażek, błędów. U lidera to jest jeszcze dodatkowo ważne, żeby się być w stanie przyznać do błędów, dlatego że część ludzi, którzy idą za liderem, jakby to powiedzieć poprawnie politycznie, bardzo mu kadzą. Nikt na przykład w PZU nie był w stanie mi powiedzieć, że się nie zgadza na samym początku. Więc w pewnym momencie człowiek myśli, że stąpa po wodzie. Po czym zaczyna myśleć, że jest Jezusem właściwie. Po tym zaczyna myśleć, że tutaj
odrywa się
od rzeczywistości. Więc super ważna jest pokora i pokazanie ludziom, że ludzką rzeczą jest się mylić. Natomiast dużo ważniejsze jest przyznać się do błędów i odwrócić tę decyzję. Niektóre decyzje, ja wiem, że były błędne, na przykład osobowe, nie da się odwrócić.
Tak, ale to jest ważne właśnie to, co pan prezes mówił. Pokora, pokora i jeszcze raz pokora. I analizować te błędy, żeby te błędy przekształcać potem w sukces, bo każdy popełnia błędy. Chyba, że ten, co nic
nie robi,
to oczywiście nie popełnia błędów. Jakie trzy cechy u lidera pan uważa, że są najważniejsze w dzisiejszych czasach, w tych turbulentnych czasach? Ta nieprzewidywalność, która jest gorsza od ryzyka.
Chyba zaskoczę pana rektora, bo pierwszą i najważniejszą dla mnie cechą to jest kręgosłup moralny. To jest dla mnie najważniejsza cecha lidera. I pewnego rodzaju uczciwość w stosunku do siebie, w stosunku do firmy i w stosunku do swoich kolegów. Czyli to jest super, super ważne. Druga rzecz.
Czyli codziennie rano wstajemy, patrzymy przed lustrem i się nie tak wstydzimy, jest. Że zgadza są się.
W 100% się zgadzam. Druga rzecz. Myślę, że zdolność podejmowania decyzji. Ja zawsze powtarzałem moim kolegom, moim nawet nie znoszę słowa podwładny, współpracownikom, że płacę wam za to i firma wam płaci za to, żebyście podejmowali decyzje. Ja chciałbym, żebyście podejmowali 100 decyzji na 100, wiedząc, że część z nich będzie niedobra. Wolę, żebyście podejmowali 100 decyzji, niż żebyście podjęli 10 perfekcyjnych, a 90 zostawili odłogiem. Czyli umiejętność podejmowania decyzji w świecie, który jest nieprzewidywalny. No, nie wiem, czy pan profesor się ze mną zgodzi, ale bardzo często w biznesowych strukturach jest tak, no to jeszcze zróbmy dodatkową analizę. A to wiecie, co to
może
jeszcze...
Możemy się zabezpieczyć.
No tak, ale to wtedy wracamy do jednego ze stwierdzeń pana rektora, że tylko ci, którzy nic nie robią, nie popełniają błędów. No, więc taka jest sytuacja. Nie da się wszystkiego przeanalizować. No i trzecia rzecz, która też jest miękką rzeczą według mnie, to jest pociągnięcie za sobą, umiejętność pociągnięcia i stworzenia następców.
To jest ważne na pewno. Przedostatnie pytanie, też w nawiązaniu do naszej kiedyś rozmowy. Na ile lider powinien być autokratą, a na ile demokratą? I zaraz powiem, do czego nawiązuję. Kiedyś się spotkaliśmy u pana prezesa, zresztą w gabinecie było miło i sympatycznie. Ja powiedziałem, że jedną sprawę uzgodniłem z jedną osobą, a pan prezes mi powiedział na to, zresztą, no dobrze, ale ja tu jednak decyduję.
Tak, pamiętam bardzo dokładnie. Powiem w ten sposób, że opowiem anegdotkę, bo na zarządzie zawsze mówiłem, słuchajcie, zarząd jest ciałem kolegialnym i powinniśmy starać się decydować w sposób demokratyczny. Natomiast jeżeli przyjdzie do trudnych decyzji i nie mamy zgody, to ktoś musi tę decyzję podjąć. I czy chcecie, czy nie chcecie, tym kimś jestem ja. No mniej więcej taką
nie słyszy.
I wydaje mi się, że tak to powinno być. W tym konkretnym przypadku to była sytuacja, gdzie tej osoby, która została uzgodnione z panem rektorem, już nie było w fabryce, więc no trudno mi brać odpowiedzialność za decyzję jakiejś innej osoby.
Rozumiem. I ostatnie pytanie, już naprawdę takie trzy rady dla naszych studentek i studentów.
Pierwsza rzecz, nie bójcie się marzyć i nie bójcie się sięgać po te marzenia. Ja mówiłem swojej córce, że lepiej jest zostać odrzuconym na przykład, może nie ze SGH-u, bo już jesteście na SGH-u, ale z jakiejś uczelni, niż myśleć sobie 20 lat później, co by było, gdybym zaaplikował, a jednak się dostał. Czyli nie bójcie się marzyć. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nawiążę może do tego, co rozmawialiśmy wcześniej z panem rektorem, że zachowujcie się tak, żebyście mogli rzeczywiście sobie codziennie, rano czy wieczorem popatrzeć w lustro i prosto w oczy. To jest super ważne. Ja ciągle uważam, że karma wraca i tak, bądźcie przyzwoitymi ludźmi. A trzecią rzeczą, to powiem dosyć przewrotnie, że to, co tutaj nauczyliście się, czy nauczycie się, jest nie tylko waszym darem, ale pewnego rodzaju zobowiązaniem na przyszłość. To, że jesteście w najlepszej uczelni ekonomicznej w Polsce, zobowiązuje was do tego, żebyście tę wiedzę w sposób ciekawy i dobry wykorzystali.
Bardzo mądre słowa. Bardzo dziękuję panu prezesowi za bardzo ciekawą rozmowę, a moim gościem był pan prezes Andrzej Klesek. Życzę dziękuję wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.
Rozmowy o przywództwie.